Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, gorący dzień dobry w kontekście tego, co za oknem. Mówimy dzisiaj w składzie Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Jest środa, 12 dzień kwietnia. Czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Zapraszamy także na stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Dzisiaj nowych zdjęć nie mamy, ale za to mamy interesujące tematy, a na stronie internetowej oczywiście wczorajsza i wcześniejsze audycje, wydanie czasu reakcji. Czy popularna wśród żeglarzy camping marina nad jeziorem Dąbie będzie w tym sezonie zamknięta? Tak może się stać, jeżeli dotychczasowi dzierżawcy wejdą na drogę sądową z wydzierżawiającym spółką PTTK Mazury. O co chodzi w tym konflikcie? Czy on może zaszkodzić temu obiektowi? O tym będziemy rozmawiali około 12.30, ale porozmawiamy także na inny temat. Zasady odłączania energii elektrycznej. Ile rachunków trzeba nie zapłacić? Co trzeba zrobić? To trzeba, to oczywiście tak ironicznie mówię, żeby odłączyć komuś energię elektryczną. Mamy sprawę, którą przekazał jeden ze słuchaczy. Otóż 94-latkowi odłączono prąd. Czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem i jakie tutaj zasady obowiązują, jeżeli chodzi o ENE i odłączanie energii elektrycznej? Połączymy się także z Joanną Wojtach ze Straży Miejskiej Szczecin, ponieważ są sprawy, między innymi jest droga przeciwpożarowa i również pytanie, które pozostaje na razie otwartym, czy Straż Miejska ma możliwości interwencji, jeżeli chodzi nie o osoby fizyczne, a o osoby, o podmioty chociażby prawa gospodarczego. Czy po prostu Straż Miejska może interweniować w firmach? To nasze propozycje na dziś, 12.08, a teraz ważny telefon i ważna sprawa interwencyjna, którą tuż po 13.00 niezwłocznie podejmiemy.
Bardzo proszę o interwencję na bulwarze nad Odrą przy portowej policji. Stoi nasz, ma nieduży z flagą państwową. Obszarpaną, brudną. No, można by zainterweniować. Pozdrawiam Radio Szczecin.
Przy policji, ale nie dowiedzieliśmy się, czy to jest rzeczywiście tereny policji. Sprawdzimy to, tak jak powiedziałem tuż po programie. Flaga nie może być obszarpana. Ostatnio w jednej z telewizji widziałem relację dotyczącą właśnie żeglugi na rzekach i właśnie też poruszyła mnie taka bardzo obszarpana flaga, czy właściwie bandera na jednej z jednostek pływających. No, jej wygląd nie świadczył dobrze o nas i o właścicielach właśnie tej jednostki pływającej. To jest czas reakcji, jest 12.09. Teraz pytanie słuchacza, czy po ścieżce na terenie lasu, chociażby lasu miejskiego, lasu arkońskiego, rowerzysta może tak sobie jeździć?
Dzień dobry, tu Piotr ze Szczecina. Wzdłuż tej ulicy jest ścieżka, która biegnie lasem arkońskim, którą jeżdżą rowerzyści. Ja tam tędy co tydzień chodzę na spacery. Mało tego, na tej ścieżce panami czują się nie piesi, tylko rowerzyści. Jeżeli mają, to używają dzwonków z daleka albo po prostu krzyczą, żeby im zejść z drogi, bo oni jadą. Proszę się wziąć za rowerzystów i zacząć respektować przepisy ruchu drogowego. Jeżeli jest ścieżka rowerowa, to rowerzysta ma jechać po ścieżce rowerowej, a nie tak jak jest w tej chwili. Jadą tak jak chcą. Po jezdni, po chodniku, ewentualnie po ścieżce, jeżeli im pasuje. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Sprawdziliśmy ze Sławkiem. No, na ścieżkach rowerowych w lesie arkońskim rowerzyści mogą jeździć i tutaj nie ma żadnych zakazów. To jest ścieżka i dla pieszych, i dla rowerzystów. I dobrze, że to nie jest uregulowane prawnie. Po prostu trzeba oczekiwać, powinniśmy oczekiwać od wszystkich kultury i ostrożności. I tyle. I aż tyle o tej sprawie. To jest czas reakcji. Sławek jeszcze na górze w naszym pokoju przygotowuje niektóre materiały. Teraz refleksja dotycząca telefonu, który Krzysztof Kukliński emitował wczoraj. Telefon dotyczył kierowcy PKS-u, który wyjeżdżając z jednej z nadmorskich miejscowości rozmawiał przez telefon komórkowy w trakcie jazdy. No i uderz w stół, a nożyca się odezwał.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof ze Szczecina, dzwonię do czasu reakcji. W takiej sprawie usłyszałem, że zadzwonił do Państwa pan Zdzisław Towarzysta, stały słuchacz też, i powiedział, że widział kierowcę PKS-u rozmawiającego przez telefon. Ja na marginesie tak chciałem od siebie jeszcze dodać, że moja praca to jest jazda po mieście 9 godzin dziennie i chciałem powiedzieć, że przed telefonem rozmawia prawie każdy, przynajmniej co drugi kierowca, żeby tam nie piętnować jednego, bo wszyscy robią to prawo, wszyscy, po prostu jest poza kontrolą to. I jeszcze jedno, że tam słyszę Państwu w ciągu linii ktoś przekroczył, no i czy to można, czy nie można, to chciałem też dodać od siebie. To są fakty, to jest nagranie na monitoringach. Przynajmniej ja na każdym przystanku jest podwójna ciągła linia, gdzie nie ma zatoczki. I nikt tam nie czeka. Wszyscy po prostu mnie omijają przez tą podwójną ciągłą linię. Na moim przykładzie ze 100 jest takich wykroczeń dziennie, no pomnożyć przez ilość autobusów poruszających się po mieście, to daje kilka tysięcy wykroczeń. Tak samo kilkanaście tysięcy ludzi rozmawia przez telefon i nikt na to nie zwraca uwagi. I po prostu jest dla mnie to śmieszne, że jakiś jeden kierowca gdzieś tam rozmawiał, czy to kilka tysięcy rozmawia, żeby tą sprawę aż tak nagłośnić. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Od telefonów do podwójnej ciągłej czy pojedynczej linii ciągłej, potem znowu telefony. No nie jest to o tyle śmieszne, że ten kierowca nie jedzie prywatnym samochodem, tylko wiezie ludzi, jest to transport zbiorowy, ale generalnie wszyscy znamy powiedzenie, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. Ono obowiązywało jakiś czas temu, no ale zastanówmy się, czy też przepisy dla nas samych nie istnieją często tylko teoretycznie. Właśnie dotyczy to rozmawiania przez telefon komórkowy, jeżeli nie mamy zestawu głośno mówiącego lub zestawu słuchawkowego. No i właśnie jeszcze druga sprawa to ta podwójna linia ciągła, czy też pojedyncza. I a propos tego są telefony.
Dzień dobry, Krzysztof, Szczecin. Przepis wyraźnie mówi, że pojazdy wolnobieżne, czyli traktory, rowery, można wyprzedzać na liniach podwójnych, ciągłych, bądź też nawet na zakazie wyprzedzania. Tym bardziej, że to nawet nie jest wyprzedzanie, tylko to jest po prostu bardziej pod kategorię omijania przeszkody drogowej, prawda? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. No i jeszcze jeden głos.
Dzień dobry. Tu stały słuchacz Radia Szczecińskiego, Mirosław. Ja dzwonię ze Stepnicy. Chciałbym poprosić o interpretację w sprawie jazdy za rowerzystą na pasie ruchu ograniczonego podwójną linią ciągłą. Proszę bardzo, żeby jakiś fachowiec wypowiedział się, jak to zrobić, kiedy rowerzysta nie chce ustąpić, a musimy przejechać odcinek o długości kilku kilometrów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Czy to prawda, czy nieprawda, ale znajomi opowiadali mi, że jeżeli w Szwecji jest taka linia ciągła, jeżeli się jedzie za ciągnikiem, czy też za rowerzystą i nie można go wyprzedzić, no to nie można i już, i się po prostu powoli jedzie. I do głowy nikomu nie przyjdzie, żeby próbować go wyprzedzać, dlatego że są za to gigantyczne konsekwencje i kary, włącznie z odebraniem prawa jazdy i odholowaniem pojazdu. I jeżeli chodzi o nasze przepisy, to warto podkreślić, że kierowcy nie mogą podejmować takiego przekraczania linii ciągłej wyprzedzania. Takie wykroczenie jest karane mandatem w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego czy innych pojazdów można wykonać w miejscu dozwolonym, nie naruszając przepisów prawa o ruchu drogowym. Wyjątkiem od reguły jest awaria pojazdu. Jeśli kierowca nie może kontynuować jazdy i jest zmuszony zatrzymać się na ulicy, inni uczestnicy ruchu drogowego, zachowując wszelkie środki ostrożności, mogą wykonać manewr omijania, przekraczając linię podwójną ciągłą bez poniesienia konsekwencji. Za takie działanie nie mogą zostać ukarani mandatem. No to mamy problem, prawda? Przepisy sobie, a życie sobie. To jest czas reakcji, 12.15. Ja witam już naszego pierwszego dzisiaj gościa. Jest nim pani Weronika Ratajczak z Biura Prasowego NEI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Weroniko, zgłosiliśmy się do Państwa z problemem, który przekazał nam nasz słuchacz. Dzisiaj do tej sprawy szczegółowo się chyba nie będziemy odnosili, chyba że Pani powie nam, że ma Pani już precyzyjne informacje, ale ja przeczytam ten mail. Musiałbym użyć wszystkich niecenzuralnych słów, jakie znam, aby pokazać swoją frustrację, a pewnie i to by nie starczyło, pisze nasz słuchacz. W poniedziałek o godzinie 21 wróciłem do domu, ulica Pelikana, i zauważyłem brak prądu. Zadzwoniłem do pogotowia lokatorskiego, gdyż często przepalają się bezpieczniki w piwnicy, do których mieszkańcy nie mają dostępu. Po przyjeździe elektryka i dłuższej chwili okazało się, że zdemontowany został licznik. Od razu zatelefonowałem do mamy z zapytaniem, czy opłaciła rachunek. A ta, po upewnieniu się, że wykonała przelew, powiedziała, że tak, 1 marca, ponad tydzień przed wyznaczonym terminem. Z samego rana pojechała do biura po jakieś informacje i okazało się, że ominęła rachunek styczniowy, którego najprawdopodobniej nie dostarczono. Jednak ręki uciąć nie daje. Przez 2 miesiące w skrzynce nie pojawiło się żadne przypomnienie. Nikt nie zadzwonił, nie ostrzegł. Banki, operatorzy telefonii, dostawcy internetu i tym podobne nie mają problemu z wysłaniem SMS-a, w którym uprzejmie informują, że nie odnotowali płatności. Rozumiem taką akcję, gdybyśmy zalegali za pół roku, ale przecież logicznym jest, że skoro zapłaciliśmy w marcu, to brak płatności w styczniu jest pomyłką. Mama od razu wykonała przelew, ale licznik zamontują nam dopiero w czwartek, czyli jutro. W budynku nie ma instalacji gazowej. Do tego czasu wraz z dziadkiem, który ma 94 lata, będziemy pili zimną wodę i jedli kanapki. Nie wiem, jak trafi on z pokoju do łazienki. Słabo widzi w dzień, a co dopiero po ciemku. Naprawdę brak mi słów. Mam nadzieję, że spotka ich kiedyś za to sroga kara. Ich sposób postępowania się zmieni. Pani Weroniko, czy znane są już szczegóły tej sprawy, czy do tej sprawy dzisiaj się nie odnośmy, ponieważ właśnie jeszcze brakuje dokładnych informacji?
Najpierw bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tę informację, natomiast faktycznie sprawę cały czas wyjaśniamy, ponieważ umowa z Eneą zawarta jest na inne nazwisko niż nazwisko słuchacza, który do Państwa napisał, czy jego mamy, czyli inne nazwisko niż wskazane przez Państwa, a przyczyną takiej zaistniałej sytuacji są więc najprawdopodobniej nieuporządkowane kwestie właścicielskie.
Umowa jest na dziadka naszego słuchacza. Dowiedzieliśmy się, że umowa jest na dziadka naszego słuchacza.
Tak, tylko że żadnych płatności od pewnego czasu nie zostały odnotowane. A tutaj aktywność ze strony osoby, z którą mamy umowę, nie była odnotowana przez ostatnie miesiące. Ale tutaj o szczegółach chcielibyśmy, kiedy wszystkie pozbieramy dane i wszystkie informacje o szczegółach chcielibyśmy porozmawiać właśnie w momencie, kiedy sprawa zostanie przez nas dokładnie wyjaśniona.
To jest jednak znamienne, co pani mówi, że przez ostatnie miesiące żadne płatności nie zostały odnotowane, bo tutaj nasz słuchacz pisze, że ostatnia płatność była w marcu, prawda? A przegapili płatność styczniową. Państwo twierdzą, że tam wcześniej też nie było płatności?
Nie było płatności od czerwca zeszłego roku. I tutaj konkretne informacje, bo mamy też również podejrzenie nielegalnego poboru energii, cały czas wyjaśniamy.
No to do tej sprawy wrócimy, ale teraz powiedzmy ogólnie. Co trzeba zrobić, mówiąc ironicznie, żeby Enea odłączyła prąd? Ja muszę powiedzieć, że w swojej karierze płacącego rachunki za energię elektryczną też przegapiłem w pewnym okresie właśnie płatność jednego rachunku. Nikt mi niczego nie wyłączył, tylko dostałem monit. To był monit telefoniczny. Właśnie proszę powiedzieć, ile trzeba sobie, mówiąc kolokwialnie, nagrabić, żeby Enea odłączyła energię elektryczną?
Enea obcina energię elektryczną w momencie, kiedy mimo upomnień, mimo wysłanych listów poleconych z wezwaniem do zapłaty, ta zapłata nie jest odnotowana na naszym koncie. Wtedy dochodzi do wyłączenia licznika. Natomiast proszę pamiętać, my demontujemy licznik dopiero w momencie, gdy umowa zostaje rozwiązana bądź gdy prąd jest pobierany nielegalnie.
Czyli Enea wysyła listem poleconym wezwanie do zapłaty, czy też wcześniej, o ile klient podaje na przykład numer telefonu do siebie i jest do niego wykonywany telefon, że ma zaległość na swoim koncie?
Jeśli faktycznie w systemie mamy numer telefonu komórkowego do klienta, to znaczy on sam go nam udostępni, to wysyłamy SMS z informacją o zadłużeniu. Ale jednak pamiętajmy, że to tylko informacja dodatkowa. Zgodnie z prawem zawsze wysyłamy do klientów list polecony z wezwaniem do zapłaty zaległości. I dopiero wtedy, kiedy nie jest odnotowywana ta płatność przez kolejne 14 dni, to po tych 14 dniach istnieje właśnie ta możliwość wyłączenia prądu.
Czy dużo osób fizycznych w skali państwa spółki ma problemy z płatnościami rachunków? Ma zaległość na przykład za jeden rachunek, czy dwa rachunki, czyli za 4 miesiące, czy za 2 miesiące? Jak to wygląda?
To są dane będące tajemnicą spółki. O takich informacji udzielać nie możemy.
A szkoda, bo to by było bardzo, bardzo ciekawe. Ale jest to duży problem?
Tutaj powtórzę jeszcze raz. Tajemnica spółki. Nie udzielamy takich informacji, ale oczywiście wszystkich klientów zachęcamy do tego, żeby płacili regularnie i nie mieli problemów z zaległościami.
A my klientom przypominamy za panią Weroniką Ratajczak z biura prasowego Enei, że zawsze otrzymujemy na adres do korespondencji list polecony z wezwaniem do zapłaty i dopiero później są ewentualne kroki rozwiązania umowy wiążące się z zabraniem licznika energii elektrycznej, tak?
Najpierw wyłączenie licznika, nie demontaż, to pamiętajmy, nie demontaż, wyłączenie i dopiero wtedy, kiedy dalej nie odnotowujemy tych wpłat mimo upomnień i dalej klient ma zaległości, no to wtedy istnieje możliwość demontażu licznika. Natomiast no z reguły już do takich sytuacji nie dochodzi, bo kiedy klient wie, że już ma wyłączony prąd, to z reguły już zaległości reguluje i wtedy w odpowiednim czasie prąd jest ponownie podłączany.
Dziękuję za rozmowę. Weronika Ratajczak, dziękuję. Biuro prasowe Enea Szczecin. To jest czas reakcji Poznań oczywiście. Do usłyszenia 12.22. Czekamy na wyjaśnienia Enei w tej konkretnej sprawie. No i ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy, bo według Enei wstępnie wynika, że jeżeli chodzi o ten rachunek, o to konto klienta, to zadłużenie i niepłatności nie dotyczą tylko stycznia. To jest czas reakcji, jest 12.23. Teraz temat, który wraca jak bumerang. Oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych, a zarazem to, że wielu z nas lekceważy to, że to miejsce powinno być święte, w tym sensie, że powinno być tylko dla osób niepełnosprawnych.
Dzień dobry, Radek Szczecin. Chciałem opowiedzieć o takiej sytuacji, która mnie spotkała w niedzielę, kiedy pojechałem z rodziną na Jasnobłonia. Zaparkowałem na centralnym parkingu naprzeciwko Orłów. Zaparkowałem na miejscu dla niepełnosprawnych, gdyż jestem do tego uprawniony. Mam córkę niepełnosprawną i jest to miejsce podwójne. Kiedy tak dosłownie po chwilę, kiedy zaparkowałem, w ciągu 5 minut podjechały kolejno 3 auta i próbowały się wcisnąć między mnie jeszcze, a inne stojące obok auta. Kiedy tłumaczyłem ludziom, że to jest miejsce dla niepełnosprawnych i niestety nie mogą tu stanąć, bo mogą dostać mandat, a poza tym utrudniają wyjście osobom, nie mogłem wyjąć nawet córki, bo po prostu drzwi by przelegały prosto do siebie, no ludzie odjeżdżali, przepraszali, bo po prostu tego miejsca nie widać, jest słabo oznaczone. Jest tylko jeden znaczek osoby na wózku na środku miejsca, który jest też starty. Tak w ogóle powinno być to miejsce zaznaczone na błękitno i postawiony znak jeszcze pionowy, żeby było jasno oznaczone. No tego tam niestety nie ma i ludzie próbują przez brak miejsc wciskać się na siłę gdziekolwiek, utrudniając niekiedy życie i sobie, i innym. Kiedy wróciłem zaś z tego spaceru po Błoniach, niestety stała już tam pani, zaparkowała akurat małym autkiem, zostawiając moje auto. Akurat zdarzyło się tak, że dochodząc do auta, że tak powiem, ona nie oddaliła się od niego jeszcze zbytnio i mogłem stwierdzić, że to była kierowcą tego pojazdu. Poprosiłem, żeby odjechała z miejsca niepełnosprawnych. Pani stwierdziła, że tylko na chwileczkę zaparkowała oddać jakąś tam torbę komuś, kto czekał na nią. Po czym wyszedł strażak tej pani i niestety niemiło się zachował, gdyż kazał mi dużo wulgaryzmów, kazał mi po prostu no, spadać. Rozumiem, że mogą ludzie nie wiedzieć, że tam nie ma takiego miejsca normalnego, tylko jest to, powinno być to po prostu oznaczone lepiej. Dziękuję.
Czasami wystarczyłoby po prostu trochę zwykłej kultury i wrażliwości, ale jak to nie pomaga, to przypomnijmy, jakie konsekwencje są zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych, nawet nie do końca właściwie oznaczonym miejscu. Jest z nami Joanna Wojtek, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry, pani Joanno.
Dzień dobry słuchaczom.
Pani Anno, a propos tej sprawy, o której mówił teraz słuchacz, państwo znają pewnie to miejsce dla niepełnosprawnych przy Jasnych Błoniach, prawda? Czy pani podziela pogląd słuchacza, że ono jest niewłaściwie oznakowane?
Tam jest sytuacja o wiele bardziej skomplikowana. Ja może nie będę się tutaj wdawać, bo to nie czas i miejsce. Natomiast chciałabym uspokoić wszystkich zainteresowanych, że niebawem wejdą w życie nowe przepisy w związku ze szczególnym teraz wymogiem, jeśli chodzi o oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych. Będą one musiały być wyposażone w niebieskie tło, kopertę, znak pianowy, które nie powinny już stanowić żadnych wątpliwości dla osób, które nie posiadają uprawnień, że są to miejsca dedykowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. I żeby nie było dyskusji, przepychanek i zajmowania miejsc w związku z tym, że akurat to wykroczenie ustawodawca ocenił, wycenił właściwie bardzo ostro, może się wiązać z konsekwencjami odholowaniem pojazdu, nałożeniem kary w postępowaniu mandatowym grzywny w wysokości 500 zł. No jest to dosyć wysoka, oczywiście 5 punktów karnych.
A teraz przechodzimy do tego telefonu, który skłonił nas do zaproszenia pani do występu dzisiaj na antenie Czasu Reakcji.
Na ulicy Piekary mamy stolarnię, która non stop, dzień w dzień dymi i to dymi w sposób bardzo uciążliwy. Straż Miejska informowana o tym fakcie potwierdziła. Niemniej jednak stwierdzili, że mogą wchodzić tylko do mieszkań prywatnych, natomiast do firm, do zakładów usługowych wchodzić im nie wolno. Czy to znaczy, że dalej wolno truć? Dziękuję.
Dziękujemy za to pytanie. Za chwilę odpowiedź Janny Wojtak ze Straży Miejskiej, jednak wcześniej pan Marek z pytaniem w sprawie parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych. Dzień dobry, panie Marku.
Witam. No często widzę, że ktoś tam parkuje na tych miejscach, nigdy nie staje, wiadomo. Ale widzę, że za karteczkami jeden ma niebieską jakąś karteczkę, za szybą niebieską, jeden białą. Nie wiem, którym w sumie ma prawo, bo wysiada gość i idzie po piwo, naprawdę, po zgrzewkę piwa, a stoi na miejscu dla inwalidów, tak, dla niepełnosprawnych i ma jakąś białą karteczkę, nic tam nie widać, konkretnego oznaczenia. Niech pani powie, jak konkretnie samochód uprzywilejowany do parkowania na takim miejscu ma być oznaczony, bo to jest przecież przepisami wszystko przewidziane.
Dziękuję panie Marku bardzo za to pytanie. No i mam do pana też prośbę, żebyśmy nie odbierali prawa kupowania piwa osobom niepełnosprawnym, bo one mają równie takie prawo jak my, osoby sprawne. Pani Anno, jak to jest? Czy to powinno być oznakowane niebieską karteczką, czy białą? Taki pojazd właśnie, który jeździ osoba
niepełnosprawna. Wzory legitymacji uprawniających do zajmowania osób dla osób niepełnosprawnych za każdym razem, jeśli one się zmieniają, są publikowane, można się z tym zapoznać. Mi jest tutaj w tej chwili trudno przez radio opisywać, ale generalnie faktycznie jest to niebieska legitymacja z piktogramem wózka inwalidzkiego. Taka legitymacja, takie zaświadczenie powinno być umieszczone w sposób widoczny dla osób kontrolujących. To jest Policji i Straży Miejskiej. Zazwyczaj odbywa się to tak, że jest to wyłożone na podszybiu, żeby można było odczytać wszelkie dane i ewentualnie zweryfikować, bo różnie z tym posługiwaniem się tym dokumentem bywa. Doświadczenie strażników wskazuje, że często osoby nieuprawnione, to też jest wykroczenie, posługują się legitymacją krewnych, bo tak jest wtedy łatwiej zaparkować, zatrzymać pojazd właśnie w takim miejscu. Jest to również wykroczenie i tutaj ta kara grzywny może wyjść jeszcze wyższa, ponieważ to jest wycenione na 300 zł plus 500 zł, tak jak powiedziałam wcześniej, za nieuprawnione zajęcie miejsca dla osoby niepełnosprawnej, czyli mamy okrągłą kwotę 800 zł.
No taka kwota piechotą nie chodzi. Wróćmy już na ulicę Piekary. To jest ulica w centrum Szczecina. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście Straż Miejska nie może interweniować, jeżeli chodzi o jakieś niezgodne z dbałością o czystość i porządek na terenie gminy u podmiotów gospodarczych w ich siedzibach?
Zgadzam się. Dzieje się to na podstawie upoważnień, w które zostali wyposażeni strażnicy miejscy. Są to upoważnienia wydane przez prezydenta miasta Szczecin. Są oni upoważnieni do dokonywania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. My tutaj mówimy w tej chwili o spalaniu odpadów, o domniemanym spalaniu odpadów. I czytam dalej. No właśnie, ta kontrola i przestrzeganie stosowania przepisów w ochronie środowiska przez osoby niebędące przedsiębiorcami. W takie upoważnienia została wyposażona Straż Miejska. Ale to nie znaczy, że w konkretnym przypadku stolarni na ulicy Piekary Straż Miejska nic nie robi, ponieważ my tam byliśmy wielokrotnie z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Były przeprowadzone kontrole, natomiast funkcje osób kontrolujących w tym momencie przyjmuje WGK i OŚ, a Straż Miejska jest jako asysta, jako podmiot asystujący urzędnikom czy pracownikom z WGK i OŚ-u. I istotnie nie mamy tutaj upoważnienia do tego, żeby przeprowadzać działań kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie środowiska w innych miejscach niż faktycznie u osób prywatnych, osób fizycznych. Nie dotyczy to podmiotów gospodarczych.
Czy ten sygnał przekazali Państwo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska?
My tam byliśmy w tamtym roku, sprawdzaliśmy, może tak, byliśmy jako asysta, zostało sprawdzone przez WGK i OŚ, czy odbywa się spalanie odpadów. Tych kontroli było kilka i nigdy nie zostało stwierdzone termiczne przekształcanie odpadów. Był spalany opał dozwolony, było to głównie drzewo, nie było tutaj podstaw do wszczynania jakichkolwiek postępowań.
Warto jednak wybrać się na powtórną kontrolę. Czy będzie taka kontrola?
Myślę, że na pewno będziemy asystować WGK i OŚ-owi.
I kolejna sprawa, posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina się kłania. Od niedawna zacząłem mieszkać na osiedlu na 26 kwietnia. Jest to strefa zamieszkania, mówię o drogach wewnątrzosiedlowych. I porobiono tam zatoczki, które idealnie nadają się do parkowania i nikomu nie przeszkadzają, ale oczywiście wydano na to bardzo dużo pieniędzy. Oznakowano to jako drogę pożarową, co według mnie jest absolutnym bezsensem, ponieważ nie jest to ani w pobliżu wieżowców, budynków, a straż pożarna w razie pożaru musi i tak podjechać po trawniku czy nie po trawniku, obojętnie jak, bo wtedy się liczy życie ludzkie, a nie jakiś kawałek zieleni za przeproszeniem. Ale Straż Miejska za to ma idealny ubaw, ponieważ jeździ regularnie, sprawdza i pilnuje tego, żeby nikt tam nie stanął, ponieważ te miejsca nie są oznaczone jako miejsca postojowe, co w strefie zamieszkania jest obowiązkiem, jeżeli chcemy tam parkować. I uważam to za bezsens, wyrzucenie pieniędzy w błoto, ponieważ nie stoją samochody na alejce bezpośrednio, tylko jest to z boku. Zrobione idealne miejsca parkingowe są, tylko że nie wiem dlaczego uznano to jako drogę pożarową, co jest bezsensem, bo nie jest to żadne na droga pożarowa. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Pani Anno, to żadna droga pożarowa i bezsens?
Nie mogę się absolutnie z tym zgodzić. Po pierwsze, jest to strefa zamieszkania ustanowiona przez zarządcę terenu, konkretnie tutaj przez spółdzielnię mieszkaniową, i zarządca decyduje, co na jego, mówiąc najprościej, co na jego terenie się dzieje na drodze. W związku z tym, że wyznaczył właśnie takie miejsca, które absolutnie nie mają pełnić funkcji miejsc postojowych, a spełniać funkcje dróg pożarowych czy ewakuacyjnych, taka jest funkcja. Ja nie rozumiem tego oburzenia pana, który mówi o nadgorliwości Straży Miejskiej, bo gwoli wyjaśnienia powiem, że to właśnie sygnały od zarządcy i prośby od zarządcy powodują, że jesteśmy tam dosyć regularnie. Ja bardzo dziękuję za zauważenie tej regularnej pracy Straży Miejskiej w tym miejscu. Sygnały też od poszczególnych mieszkańców, którym nie podoba się, że te miejsca są zajmowane. Nie chciałabym się tutaj odwoływać do sytuacji, kiedy, jak pan twierdzi, te bezsensowne miejsca utrudniały prowadzenie działań ratunkowych. Kilka lat musiało minąć, żebyśmy, może Sprawa ulicy Sierpowej, nieszczęsnego pożaru, który wybuchł w Sylwestra kilka lat temu, był wskazówką dla służb, że bezwzględnie miejsca takie, które są przeznaczone jako drogi ewakuacyjne czy drogi właśnie pożarowe, winny być zawsze nie zajmowane przez pojazdy, bo wtedy prowadzenie takich działań ratunkowych jest bardzo trudne. Z kolei dwa dni temu mieliśmy incydenty związane z niebuszewem, z podpalaniem wiat śmietnikowych. I okazało się, że podobna sytuacja, tam właśnie taka droga była zastawiona i była niemała trudność z podjechaniem wozem strażackim pod miejsce, ponieważ ta droga się po prostu wydłużyła. Zatem ja nie wiem, co jest ważniejsze, czy z taką samą gorliwością pan broniłby tych miejsc, jeśli doszłoby do pożaru właśnie na jego ulicy i byłby problem z dojechaniem przez straż pożarną i niesieniem ratunku. Zatem nie ma tutaj co dyskutować, tak stanowi prawo, a nasze działania nie wynikają z naszej nadgorliwości, tylko z sygnałów i próśb kierowanych do nas przez samego zarządcę, jak i poszczególnych mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. 12:36 to jest czas reakcji. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
A my zmieniamy temat. Otworzyłem sobie stronę internetową Camping Marina PTTK Szczecin nad jeziorem Dąbie. To taka marina znana żeglarzom nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jest to jedna z nielicznych przystani w Polsce, która ma błękitną flagę jako znak jakości usług świadczonych żeglarzom. Dbałość o każdy szczegół w tworzeniu uniwersalnej oferty turystycznej dla żeglarzy potwierdziło otrzymanie Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu w roku 2013 oraz certyfikatu 5 bursztynowych kotwic w 2015 roku. Czy może się tak stać, że to miejsce podupadnie, ba, nawet w tym sezonie nie będzie dostępne dla żeglarzy? Zresztą to jest marina, która funkcjonuje praktycznie cały rok. Prowadzą ją państwo Aleksandra i Andrzej Kocewiczowie. No i prowadzą ją od 25 lat. Weszli na teren zaniedbany. Włożyli tam ogromne środki finansowe, liczone nawet na 12 milionów złotych. I okazuje się, że jako dzierżawcy mogą stamtąd właśnie wyjść, zostawić to miejsce, zabrać ten majątek, który uda się zabrać, te wszystkie pieniądze, które zainwestowali. A to dlatego, że ich zdaniem spółka Mazury PTTK, czyli wydzierżawiający, proponuje im niekorzystne warunki dzierżawy na kolejne lata. Co z tą sprawą? O tym będę rozmawiał z moim gościem, ale najpierw posłuchajmy rozmowy, którą właśnie nad jeziorem Dąbie na terenie kampingu Mariny PTTK przeprowadziła Katarzyna Wolnik-Sajna.
Jesteście tutaj od 25 lat. Jak to wyglądało w ogóle?
Sezonowy obiekt, malutkie domki, dziurawe, światło przenikało przez dach, deszcz padał do środka. Posadzka, czyli podłoga pochyła, bo to fundamentami osiadało. No tak jak obiekt z 60-tych lat.
Andrzej Kocewicz, obecny dzierżawca.
Będąc wcześniej działaczem PTTK, wspólnie z małżonką zostaliśmy poproszeni o rozważenie możliwości zajęcia się. Tu jest trochę wody, zdecydowaliśmy się. Od tego czasu zmieniło się wszystko wokół, tylko PTTK się nie chce zmienić, dopasować do zmieniających się warunków zewnętrznych. Dojechaliśmy do końca umowy dzierżawy i nie bardzo możemy się rozliczyć i porozumieć, co dalej. Wchodząc w tak dużym programem inwestycyjnym, jakim tu żeśmy weszli, to jest budowa 250 metrów nabrzeża, To są całoroczne domki apartamentowe, oczyszczalnia ścieków, centralny węzeł sanitarny, tawerna, dwie duże konstrukcje halowe, jedna na jachty, druga na sklep żeglarski. Tak duże nakłady inwestycyjne przy mimo wszystko nisko rentującej działalności turystycznej. Inwestycje w turystyce nie są inwestycjami szybko rentującymi. To mając podejmując decyzję o tych inwestycjach, umawialiśmy się z naszymi partnerami, czyli z PTTK, że one będą przedmiotem rozliczenia. Przewidywaliśmy kilka możliwości rozliczenia. Pierwsze, że PTTK znajdzie inwestora, który wykupi nasze nakłady. Druga wersja, że wspólnie stworzymy spółkę gdzie my wniesiemy aportem te wartości naszych naniesień, a PTTK wniesie teren i obiekty, które jeszcze zostały ze starych czasów. I trzecia wersja, że jeżeli nie dogadamy żadnej z poprzednich, to rozliczymy nakłady w postaci wycen, uzgodnienia wartości i spłata.
Jest taki argument teraz ze strony PTTK-u, że przecież oni chcą, żebyście wy dalej prowadzili tutaj działalność, oni się zgadzają, a wy nie chcecie. Tak, takie informacje rozsyłają wszystko.
Doznamy te informacje. No, mija się to o tyle z prawdą, że poświęciliśmy 25 lat życia tutaj nie po to, żeby na warunkach maksymalnie niekorzystnych poświęcić kolejne lata. Konsekwentnie w tą stronę, żeśmy prowadzili rozmowy do października czy listopada ubiegłego roku, gdzie PTTK się wycofało z rozmów, gdzieś, że nie akceptują żadnych rozliczeń i możemy najwyżej przyjąć to na dalszą dzierżawę, płacąc według stawek, które oni ustalą i na warunkach, które oni ustalą. I tyle. W tej chwili chodzi o to, żeby strony uzgodniły, jaka jest wartość tych inwestycji i jeżeli znajdą jeszcze siły i pozytywne emocje, usiadły i spróbowały zastanowić się, co dalej z tym można zrobić. Tak? W przeciwnym wypadku i na warunkach dyktatu ze strony PTTK my nie widzimy innej możliwości, jak wycofać się z obiektu, czyli wywieźć całe wyposażenie. Obiekt będzie pusty, martwy, bo ten obiekt bez wyposażenia nie jest w stanie funkcjonować. I pójść do sądu o rozstrzygnięcia. No. Wyceny były robione przez obie strony i to w trakcie całego procesu inwestycyjnego. W tej chwili rzeczoznawca, który pracował na nasze zlecenie, wycenił wartość naniesień na kilkanaście milionów, natomiast strona PTTK-owska przedłożyła nam wyceny na 8 milionów.
Aleksandra Kocewicz.
No my jesteśmy bardzo emocjonalnie związani całą rodziną. Camping z przystanią jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I przez cały rok, tak? Dlatego, że nasi klienci, rezydenci, posiadacze jachtów zostawiają pod naszą opiekę swoje jednostki. I my w tym wszystkim uczestniczymy.
Ja myślę, że tutaj podstawowy problem polega na tym, że rozmawialiśmy z innymi ludźmi, umawiając się 20 parę lat temu, umawiając się z pracownikami, działaczami PTTK-u.
Spisując umowę też, tak?
Tak, spisując cały szereg umów z aneksami. A w tej chwili mamy do czynienia zupełnie z innymi ludźmi. I ci ludzie, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, świadomość, że nakłady poniesione są na tyle duże, że gdyby doszło do rozliczenia tych nakładów, to dla PTTK-u mogłoby to pociągnąć za sobą wydatek wielomilionowy. Próbują pod dywan zamieść ten problem, po prostu nie podejmując rozmów. My zabiegaliśmy wielokrotnie o rozmowy z zarządem głównym po to, żeby po partnersku usiąść i się zastanowić, jak przede wszystkim w interesie obiektu, ale też stron, rozwiązać problem z jak najmniejszymi stratami. Tak? Ten obiekt nie jest dla nas miejscem do zarabiania pieniędzy. To jest miejsce do życia, bo pytałaś, czym dla nas ten obiekt jest. To jest tym, co przez 20 parę lat żeśmy tworzyli. My zarabialiśmy na inwestycje, tutaj zarabialiśmy prowadząc zupełnie inną działalność, tą działalność nadal prowadzimy i to, co naprawdę będzie dla nas trudne, to to, że ten obiekt stworzony przez nas przez ten okres może rzeczywiście zejść na złą drogę. Tak? Co jak co, ale po 20 paru latach prowadzenia takiego obiektu mamy już pełną wiedzę. Także od tej strony ekonomicznej, tak? Co trzeba jeszcze zrobić, żeby od strony finansowej obiekt się zamykał, a jednocześnie nie tracił klasy, nie tracił poziomu obsługi gości, bogactwa swojej oferty. I nie mamy partnera do rozmowy o tym. No, mamy po drugiej stronie osoby, które na pewno bronią interesu PTTK, żeby nie wejść w zobowiązania, tak? Ale te zobowiązania zostały podpisane wiele lat wcześniej i one są, obowiązują.
No dziwimy się, że nie chcą z nami rozmawiać. To jest bardzo przykre, bo każdy zasługuje na rozmowę, prawda?
Piotr Stelmarczyk, organizator największych regat flotowych w naszym regionie.
Zawsze są najważniejsi ludzie, ich chęć, pomysłowość, inicjatywa. Gęsto często to nie są pieniądze, ja absolutnie nie. Tych ludzi się nie da podmienić na kogoś innego, podobnego. Takich ludzi nie ma, bo o co chodzi? W tym momencie to oni swoją inicjatywą, pomysłowością powodują, że na tym przystani ciągle się dzieje.
Tę rozmowę przygotowała Katarzyna Wolnik-Sajna przy współpracy Andrzeja Kutysa. A z nami jest pan Patryk Zbroja, adwokat, pełnomocnik dotychczasowych dzierżawców państwa Aleksandry i Andrzeja Kocewiczów. Dzień dobry, panie mecenasie.
Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie mecenasie, mówi się, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście chodzi o pieniądze, ale nie tylko o pieniądze, ale również o pewną tradycję, o to jak to miejsce przez te lata rozkwitało. Tutaj jak słyszeliśmy, pan Kocewicz mówił, że PTTK Mazury wydzierżawiający nie chce zaakceptować rozliczeń. Czy pan rzeczywiście ma też takie wrażenie, że PTTK Mazury nie chce z państwem Kocewiczami osiągnąć porozumienia i szczegółowo rozliczyć się z tych pieniędzy zainwestowanych, o ile państwo Kocewiczowie zejdą z tego terenu, zostawią po prostu tę marinę komuś innemu?
Niestety tak. Brałem udział też w rozmowach, które miały miejsce w tym ostatnim okresie negocjacji pomiędzy stronami. Umowa dzierżawy została przedłużona aneksami do końca maja 2017 roku, czyli to jest taki ostatni termin na wyprowadzenie się do dotychczasowych gospodarzy. Natomiast wrażenie jest takie, że po upadku jak gdyby koncepcji wspólnego prowadzenia inwestycji na tym terenie przez PTTK i państwa Kocewiczów, pozostaje oczywiście PTTK jako użytkownik wieczysty formalnie, bo nie jest właścicielem, tylko użytkownikiem wieczystym tego terenu, gmina miasto Szczecin jest właścicielem, który rozdaje karty w tym sensie, że on ma kończącą się umowę dzierżawy i podejmuje decyzję, co dalej z tym terenem robić. Natomiast w przypadku braku przedłużenia tej umowy, jedynym wyjściem dla państwa Kocewiczów jest opuszczenie terenu i udanie się na drogę sądową po to, żeby dochodzić właśnie zwrotu równowartości nakładów, które zostały dokonane przez te 25 lat.
I droga sądowa może okazać i może wymagać zamknięcia obiektu, a jeżeli już nawet na drodze sądowej państwo Kocewiczowie wygrają, to zabiorą to wszystko, co tam zainwestowali, to wszystko, co tam materialnie jest, tak?
Powiem szczerze, że to jest niezmiernie złożony problem i dla mnie też, nie tylko jako dla adwokata, ale również dla żeglarza, który obserwował podnoszenie się tego ośrodka przez w całym tym okresie, jest to szczególnie dolegliwe, że w zasadzie przez okres kilku miesięcy może zostać zaprzepaszczony cały ten trud i wysiłek, który był włożony w ten ośrodek.
No właśnie, panie mecenasie, myśmy zaprosili do dzisiejszej rozmowy pana Zbigniewa Błaszczyka, prezesa spółki Mazury PTTK, która to spółka jest wydzierżawiającym państwu Kocewiczom. Nie chciał się zgodzić na rozmowę na żywo z panem chociażby. Powiedział, że nie jest prawnikiem, więc nie chce z panem kruszyć kopii na antenie. Kiedy zaproponowałem, że w takim razie my pana nie zaprosimy, zaprosimy kogoś z państwa Kocewiczów, albo pana Andrzeja, albo pana Aleksandrę, to na to też nie przystał, ale zgodził się na rozmowę telefoniczną z Andrzejem Kutysem. Posłuchajmy.
Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, o co chodzi w sprawie Kocewiczów?
W związku z tym, że państwo, że dzierżawca nie przyjął propozycji od czerwca już ubiegłego roku składanych przez spółkę kontynuowania umowy dzierżawy, w związku z tym spółka podjęła akcję publiczną wyłonienia nowego dzierżawcy.
Ja rozmawiałem oczywiście z państwem Kocewiczami i oni mówią, że umowa, którą państwo zaproponowali, ta umowa dzierżawy, o której pan wspomina, że oni się na nią nie zdecydowali, była, tu cytat, skrajnie niekorzystna dla nich.
No to ja nie mam takiego stanowiska wyrażonego na piśmie. Dziwię się, ponieważ to jest umowa oczywiście inna niż do tej pory nas wiążąca. Umowa z 96 roku. Jest oczywiste, że wiele rzeczy się od 96 roku zmieniło.
Według różnych szacunków państwo Kocewiczowie 12 milionów, wyzdaje się 8 milionów, ale tam też była taka sytuacja, że ta wycena później, sami stwierdziliście, że jest unieważniona przez was. No spotkajmy się w połowie. Około 10 milionów złotych. O takiej kwocie rozmawiamy. Państwo Kocewiczowie, tu oczywiście dysponuje tym, co oni mi powiedzieli, dlatego też do pana dzwonię, chcę uzyskać pana informację. W skrócie wygląda to w taki sposób. Ta nowa umowa, którą im zaproponowaliście, de facto oznaczałaby to, że nie dostają swoich pieniędzy, nie dostają tych 10 milionów.
Nie, oczywiście, wie pan, kwota jaka która nas, można powiedzieć, wiąże, czy która jest do rozliczenia, o tak powiem, będzie wyliczona. Natomiast nic umowa dzierżawy zaproponowana nie odnosi się do tego. Ale jest zapisane, co ma strona realizująca te inwestycje, te nakłady przedłożyć nam, żebyśmy mogli zgodnie z zapisami, mówię to bardzo konkretnie odwołując się do zapisów umowy, jak państwo przedstawiają te sprawy, to niech przedstawią panu zapisy i przedłożą nam dokumenty zgodnie z tymi zapisami. I wtedy na pewno zostanie w trybie bardzo sprawnym, pilnym przeprowadzone.
Te rozmowy się toczą od ponad roku. Wiemy o tym, że były wyceny rzeczoznawców, więc to nie jest tak, że sprawa rozliczenia w ogóle nie została podjęta. Natomiast pan mówi o sprawnym, pilnym, kiedy to trwa już 12 miesięcy. No to przez rok nic się nie wydarzyło. Pan mi teraz spokojnie tłumaczy, że tak, się rozliczymy, nie ma problemu, ale jakoś tego rozliczenia nie ma od roku.
I powiedziałem, już nie będę, przepraszam panie redaktorze, proszę to potraktować w kategoriach grzecznych, ale wyjaśniłem panu już trzeci raz, nie chciałbym. To na pewno podkreślę, że się rozliczymy z państwem.
Kiedy?
Na
pewno, a pytałem kiedy, panie prezesie.
Jeżeli umowa nie będzie kontynuowana z państwem, na pewno się rozliczymy.
Kiedy się rozliczycie, skoro od roku się to nie udało?
Proszę pana... Kiedy rozliczymy się, tak jak powiedziałem, pilnie i rzetelnie.
Z prezesem spółki PTTK Mazury Zbigniewem Błaszczykiem rozmawiał Andrzej Kutys, a przy naszym telefonie, przypomnę, pan mecenas Patryk Zbroja, pełnomocnik dotychczasowych dzierżawców państwa Aleksandry i Andrzeja Kocewiczów. Panie mecenasie, jak pan się odniesie do tego, że pan prezes powiedział, że nie otrzymał od pana czy od państwa Kocewiczów żadnej informacji, że nie akceptują proponowanych dotąd rozliczeń? Żadnego pisma w tej sprawie nie otrzymał.
Tak, znaczy, proszę pamiętać, tak jak wspomniałem, negocjacje są prowadzone przez okres ostatnich kilkunastu miesięcy, tak można powiedzieć. W czasie tych negocjacji państwo Kocewicze przedstawili bardzo szczegółowe operaty szacunkowe, które wyceniały jak gdyby nakłady na obiekty budowlane, które zostały w stosunku do których ponieśli nakłady. Strona PTTK Mazury początkowo nie wnosiła zastrzeżeń co do zasady, natomiast no, tak jak tutaj w materiały zostały przedstawione, przedstawiali zastrzeżenia co do kwot. W zasadzie w ostatnim czasie wydawało się, że rozmowy będą prowadzone tylko co do próby znalezienia kompromisu w zakresie tych kwot, jeżeli nawet nie będzie już podjęcia decyzji co do dalszej wspólnej współpracy i realizacji przyszłych niezbędnych inwestycji, bo ta Maria dalej potrzebuje inwestycji. To nie jest tak,
no właśnie, panie mecenasie. Została nam już niespełna minuta, no troszeczkę więcej, minuta z wąsem.
Ja mam
do pana, no właśnie, temat jest szerszy, my do niego wrócimy dzisiaj po godzinie 16 w magazynie Wszystko na Gorąco. Już teraz serdecznie zapraszam, ale na zakończenie mam do pana pytanie. Czy te propozycje wspólnego gospodarzenia na tej marinie są jeszcze realne? Czy sprawy już zaszły tak daleko, że tutaj raczej już nie ma możliwości do tego, żeby usiąść za stołem negocjacyjnym, dogadać się tak, żebyśmy mieli taką pewność, że marina w tym sezonie żeglarskim będzie funkcjonowała i w ogóle przez najbliższe lata tak jak dotąd?
Oczywiście, jeżeli chodzi o stronę państwa Kocewiczów, są jak najbardziej realne i o dotychczasowi gospodarze, których reprezentuję, są jak najbardziej otwarci na dalsze rozmowy, niezależnie od tego, jaki one miały dotychczas przebieg. Natomiast nie jestem w stanie zupełnie wypowiedzieć się w kontekście aktualnej woli użytkowników wieczystych, czyli spółki PTTK Mazur.
My natomiast czekamy na opinię środowiska żeglarskiego, niemałego przecież w Szczecinie. Przypomnę 510-37-32 e-mail, czas reakcji @radioszczecin.pl. Oczywiście będziemy przyglądali się tej sprawie, no i trzymamy kciuki, żeby ta sprawa zakończyła się z korzyścią dla środowiska żeglarskiego naszego miasta. Dziękuję za rozmowę. Pan Patryk Zbroja, adwokat, pełnomocnik dotychczasowych dzierżawców państwa Aleksandry i Andrzeja Kocewiczów, dzierżawców kampingu Marina PTTK nad Jeziorem Dąbie. To był czas reakcji. Do usłyszenia.